kto z nas za młodzieńczych lat nie marzył o tym, żeby w takim świątecznym czasie przenieść się do fabryki zabawek albo zawitać do krainy elfów lub fabryki świętego Mikołaja, gdzie powstają upominki dla grzecznych dzieci. Może nie do końca takie miejsce dokładnie odwiedzamy, ale wpasowujące się na pewno w ten właśnie schemat. Mowa o Galerii Starych Zabawek w Gdańsku przy ulicy Piwnej. Ze mną Wojciech Szymański, kolekcjoner zabawek i założyciel tego fantastycznego miejsca. Dzień dobry.
Witam serdecznie, zapraszam do Galerii Starych Zabawek.
Niesamowicie od samego wejścia, naprawdę.
No ponad 23 lata kolekcjonowania zabawek. Tutaj za chwileczkę możemy przejść przez magiczne drzwi, które też żyją tu własnym życiem.
O. Jak w takim westernowskim salonie.
Tak można powiedzieć. Powiem szczerze, drzwi raz w roku przestają skrzypieć i wtedy się to robi naprawdę prawdziwa magia.
Naoliwić pan nigdy nie chciał?
Nie, broń Boże, to jest cała atrakcja tego miejsca, skrzypiące drzwi. A więc no, jesteśmy już tutaj w środku, w muzeum, możemy zobaczyć, że wszędzie dookoła otaczają nas zabawki, tak naprawdę one są dosłownie wszędzie, bo i na suficie, i na ścianie.
Właśnie mówi pan galeria, co do nazwy takiej formalnej, ale pan jest w zasadzie muzealnikiem.
Tak, no tak można powiedzieć. Nazwaliśmy się Galeria Starych Zabawek, tak może trochę w starym stylu, bo kiedyś galerie to się głównie kojarzyły właśnie z takim oglądaniem, z podziwianiem czegoś. Dzisiaj wiadomo, że to jest trochę inny wymiar, bo są galerie handlowe i inne. Ale w skrócie możemy nazwać to miejsce, że to jest Muzeum Zabawek.
Ile pan na to już pracuje?
Kolekcjonuję te zabawki już ponad 23 lata, w przyszłym roku będzie 24 i udało mi się zgromadzić grubo ponad 4000 zabawek.
Ta liczba cały czas rośnie?
Tak, oczywiście, no, kolekcja cały czas się powiększa, to jest niestety już nie do zatrzymania. Powiem szczerze, nie ma tygodnia, żeby nie wpadły kolejne zabawki, nie może nie na bieżąco, wszystkie już powiedzmy tutaj eksponuję, bo trochę się ciasno zrobiło, ale one cały czas są.
Czemu niestety? Jest pan już nałogowym kolekcjonerem?
Tak, no powiem szczerze, że to jest nieuleczalne. Choroba postępująca niestety. Różne miałem pasje w życiu, różnymi się jakby rzeczami interesowałem, ale widzę, że tu się ukierunkowałem w kierunku tych zabawek i to jest moja największa pasja. Uwielbiam to po prostu zbierać, podziwiać, oglądać.
Mówi pan, panie Wojtku, 23 lata zbierania różnych zabawek. A w tym miejscu? Ile lat już pan funkcjonuje?
Tutaj muzeum działa 13 lat.
Jak gdańszczanie pana odbierają? Wiedzą, że pan się tutaj znajduje?
Tak, od czasu do czasu ktoś przyjdzie zaskoczony, że takie miejsce jest, ale wiadomo, Gdańsk to jest duże miasto i dużo atrakcji, ale no, wpisaliśmy już się powiedzmy w mapę polskich muzeów. Ludzie wiedzą, że takie miejsce jest. Niektórzy, jak tylko przyjeżdżają do Gdańska, to swoje pierwsze kroki kierują tutaj, no i wtedy pada magiczne słowo, że jest to najlepsze muzeum, w jakim do tej pory byli.
Zdradzi pan, panie Wojciechu, tajemnicę. Czy są tu jakieś zabawki, które ma pan na przykład jeszcze z czasów dziecięcych, młodzieńczych?
Oczywiście, tak. A? Możemy tutaj podejść zobaczyć. Na przykład ja zawsze bardzo często lubiłem się bawić jakimiś takimi właśnie albo zwierzątkami, albo domkami. I na przykład to jest taki mój taki mały telefon, temperówka z dzieciństwa. Są też na przykład
takie mebelki.
Tak, mebelki. Na pewno znajdzie się też tutaj jakiś samochodzik z mojej kolekcji. Na przykład taki maluch, o, powiedzmy, na kabel. Każdy no, dzisiaj marzy o takim samochodzie, bo i prawdziwym maluchu, i takim nawet, powiedzmy, zdalnie sterowanym. Ale w cudzysłowie, bo to polegało na tym, że chodziło się z kablem za samochodem, bo on był połączony tym kablem z baterią i w ten sposób przemieszczał się do przodu.
Czyli te elektryki, które jeżdżą po ulicy, one nie zostały odkryte, tylko przeżywają drugą młodość.
Tak. Można powiedzieć, że teraz możemy na ulicy spotkać elektryka już bez takiego kabla ciągnącego się za nim, a kiedyś te pierwsze takie elektryki właśnie były, że chodziło się za samochodem i to były takie pierwsze elektryczne samochody. Przejdźmy sobie tutaj na przykład do następnego pomieszczenia. Tutaj na pewno w tej gablocie znajduje się mnóstwo zabawek, gdzie na pewno nieraz te zabawki znalazły się na liście świętego Mikołaja. Dzieci marzyły o takich zabawkach, że na przykład jakaś dziewczynka chciałaby dostać taką pralkę wiernikową Ewę, albo na przykład można też było zamówić sobie u świętego Mikołaja maszynę do szycia Agatka. Chłopcy na pewno marzyli o takim żółwiu zdalnie sterowanym, na takiej, z taką rączką się naciskało i ten żółw kroczył sobie do przodu.
Czyli trochę tak jak dzisiaj, to co rodzice mają w domu determinuje trochę to, co dzieci chciałyby
Tak.
dostać jako prezent, na przykład pod choinkę.
Tak, właśnie to jest tak, że ja na tą gablotę mówię taka gablota życia codziennego, bo wiadomo, że dzieci bardzo często lubią naśladować rodziców i to jak tam podpatrzą, że tata na przykład coś tam piłuje albo przybija, to oczywiście taki zestaw tutaj możemy zobaczyć małego majsterkowicza. O, proszę bardzo.
Wie pan co? Takiego kaczora Donalda właśnie na tej trampolince przekazał mi tata.
Tak? No to jest taki kultowa, tu jeszcze jest właśnie myszka Miki, była najbardziej popularna. Ściska się tutaj, mamy myszka Miki na takiej huśtawce i jak naciśniemy dwa boczne guziczki, to rozciąga się ta nitka, która powoduje, że myszka Miki robi po prostu sobie wymyki, takie tak fikołki. No zapraszam tutaj jeszcze, jest naprawdę co zobaczyć. Możemy podejść do gabloty, bym powiedział, bardzo nowoczesnej, w sensie nowoczesnej z tamtych czasów, czyli z czasów lat 80., gdzie Polska była takim krajem jeszcze mocno zamkniętym. Mało kto tu przyjeżdżał, mało kto wyjeżdżał i raczej mieliśmy zabawki takie typowo z naszego rynku, produkowane przez spółdzielnie. Tutaj mamy taki przykład kopii bardzo popularnych klocków. Te zostały wyprodukowane przez spółdzielnię Domet w latach 80. Przypomina to trochę takie Lego City. Jak się przyjrzymy, tutaj port lotniczy ma napis LOT, na samolocie jest LOT i mamy samochód z napisem Milicja. I ostatnio opowiedziała mi dziewczynka, mała Gabrysia, właśnie z grupy Kangurków. Powiedziała, że wie, dlaczego ten samochód nazywa się Milicja. Ja się spytam, dlaczego. I ona mi wyjaśniła, że on się nazywa Milicja, dlatego że panowie, którzy jeździli tym samochodem, byli bardzo mili.
Kurtyna.
Tak, tak, i taka historia.
Tam widziałem Kajko i Kokosz, Gwiezdne Wojny, Misiuszatek, Bolek i Lolek. Jest sporo takich nawiązań do popkultury albo bajek, które przecież oglądaliśmy za dzieciaka. Rozumiem, że to też był pewien trend, tak samo jak dzisiaj. Robi się rzeczy, które są popularne, które widzimy na przykład już na ekranie.
Mijaliśmy misia gabloty z misiem Koralgolem czy z misiem Uszatkiem. Powiedzmy te rzeczy, no to już było marzenie ściętej głowy, żeby coś takiego mieć, bo jakby tych rzeczy nie można było oficjalnie kupić w sklepie. To było na zasadzie, że nieraz coś wypłynęło, na przykład z jakiejś tam wytwórni, na przykład z semafora, ktoś coś przyniósł do domu i tak już na dłużej została taka na przykład lalka filmowa. I potem dziecko oglądało na przykład misia Uszatka. A wiele tutaj znam takich historii, że wszystkie dzieci płakały, jak się bajka skończyła i nie chciały się iść myć, bo czekały na kolejny odcinek, a nie chciały spać.
Panie Wojciechu, moja córka tak do tej pory ma.
Tak? No, no, no właśnie, to widać, że to gdzieś tam cały czas jednak polskie korzenie zostają w Polakach. Ale no tak to było. Możemy podejść jeszcze zobaczyć, bo tu jest taka ciekawostka. Stoimy przed taką gablotą militarną i możemy tutaj sobie zobaczyć najróżniejsze takie, można powiedzieć, czołgi, armatki, strzelby, karabinki. Ale to jest taka właśnie ciekawostka, że w latach 50. nie wolno za było bardzo się bawić zabawkami takimi militarnymi, ale to się zmieniło z chwilą, kiedy pojawił się właśnie serial Cztery Pancerni i Pies i dzieci wtedy oszalały. I teraz zamiast takich czapek to nosiły małe hełmofony, miało się pistolety z napisem Rudy albo Szarik, no, dostawało się najróżniejsze medale, zasługi o czterech pancernych i to była fajna naprawdę rzecz, że tym się dzieci uwielbiały po prostu bawić.
Co ja tam widzę przez szybę? Coś prawie jak PlayStation.
Tak, tu jest
kiedyś też takie rzeczy były?
Tak, to jest rarytas i gdańszczanie z tego mogą być dumni, bo pierwsza konsola polska podłączana do telewizora z grą została wyprodukowana w gdańskim Unimorze w 1977 roku, czyli ta gra ma na dzisiaj 47 lat, jest na kartridże. Tych gier wyszło podobno niecałe tam 1000. Jedną możemy tutaj obejrzeć właśnie w muzeum. I to jest ten taki słynna gra Pong, gdzie takimi pałeczkami na ekranie odbijamy taką, powiedzmy, kwadratową kulkę, jeżeli tak to można nazwać. Producent przewidywał dokupywanie różnych gier na kartridżach, ale no, skończyło się na wypuszczeniu takiej chyba, nie wiem, próbnej serii, którą rzadko już możemy dzisiaj gdzieś spotkać. Tutaj możemy wyżej zobaczyć też pierwszy polski taki, można powiedzieć, komputer domowy trochę. To jest Elevro Junior. Na tym komputerze można było już normalnie grać. To jest też tam z końcówki lat 80. Ciekawostką jest to, że on ma taką polskojęzyczną klawiaturę.
A, nie ma kuwerty.
Tak, tak, z polskimi znakami. A drugą ciekawostką jest to, że firma, która właśnie wypuściła ten komputer, produkowała wcześniej taki malutki keyboard, takie pianinko dla dzieci. Z tej samej obudowy stworzyła ten komputer.
Piękna historia. Tak. Tym gdańskim akcentem kończymy pierwszą część. Tutaj stawiamy przecinek. Pan Wojciech powiedział, że ma tutaj na stanie przeszło 4000 różnych eksponatów, a powiedzieliśmy zaledwie o kilkunastu, więc wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. No, modele samolotów, wcześniej widziałem modele kolejek, a tutaj jacyś faraonowie nawet są w jakichś dziwnych foremkach.
Tak, to jest w ogóle naprawdę sensacja, rewelacja. Powiem szczerze, że trudno to będzie chyba zobaczyć w innym miejscu na świecie niż w Gdańsku, w Galerii Starych Zabawek. To są formy do produkcji zabawek. A więc możemy podejść i zobaczyć, jak w ogóle rodziła się zabawka. I są formy najróżniejsze. To są formy wtryskowe, są formy rozdmuchowe, są formy do tłoczenia zabawek, bo wiadomo, różne technologie przez lata wytwarzania zabawek pojawiały się. Możemy tutaj zobaczyć formy do produkcji lalek z celuloidu z najsłynniejszej i najstarszej fabryki Seweryna Landau, który miał tą fabrykę w Częstochowie. Udało mi się zdobyć te formy. One są bardzo rzadkie, to są formy w ogóle z brązu. I tutaj są takie, można powiedzieć, właśnie tacy mali faraonowie, bo to przypomina, jakbyśmy otworzyli tutaj, nie wiem, komnatę Tutenchamona i zobaczyli takie jakieś piękne, ładne rzeczy. Są też takie formy bardzo skromne, na przykład do produkcji piłek gumowych. Są też formy do produkcji żołnierzyków i jesteśmy w okresie przedświątecznym, a więc możemy nawet zobaczyć formę do świętego Mikołaja.
O, ale taki tak, wyjątkowy, z czapką biskupią prawie, tak, że tak, i tak, jeszcze z pastorałem w ręku.
Tak, dokładnie, z pastorałem. To jest ciekawostka, bo ten Mikołaj naprawdę w wielu domach po prostu gościł, ta figurka jako taka dekoracja świąteczna.
Pewnie na stole wigilijnym, co?
Tak, tak, na stole, gdzieś tam pod choinką i właśnie udało mi się zdobyć formę do produkcji tej zabawki. Możemy zobaczyć i Mikołaja już wyprodukowanego i samą jeszcze formę.
O, nawet wampirze zęby można było wyprodukować na takiej, tak, na takim, tak, odcisku.
Tak, tak. I to jest niesamowite, że taką szczękę wampira wkładało się do buzi. Ja sam wielokrotnie miałem ją w paszczy i pamiętam, że ona strasznie kaleczyła, dziąsła, ale to z kolei robiło niesamowite wrażenie na dziewczynach. To było coś, coś fajnego.
Piękne czasy, niechaj wrócą.
Tak. Jesteśmy tutaj jeszcze przy jednej gablocie, gdzie też są formy i to jest naprawdę bardzo też moja ulubiona gablota, dlatego że te figurki głównie były produkowane w Gdańsku. Produkowała je firma Evan Plast, która mieściła się w Gdańsku i właśnie z tej fabryki produkowano tam Muppet Show, Kermita czy Misia Fazi. Można było też kupić tam kota Gerfielda. Został tam wyprodukowany unikatowy Pan Kleks z filmu Pan Kleks w kosmosie. Mamy też stojącego obok niego robota Bajtka. No późniejsze też serie pojawiały się. I to jest bardzo fajna historia, dlatego że podejrzewam, nie jedna osoba dostała taką figurkę od świętego Mikołaja kiedyś. A dzisiaj można pewnie przyjść po latach i sobie ją obejrzeć, jak przypomnieć, jak ona wyglądała, ponieważ zabawki mają to do siebie, że są jakby nie było przedmiotem użytku codziennego i ludzie to po prostu gubią, wyrzucają, nie przywiązują do tego wagi w dzieciństwie, ale jak już się potem ma te lat 30-40, to chciałoby się mieć najlepiej te wszystkie zabawki z powrotem.
Ale ja potwierdzę to, co pan powiedział. Rzeczywiście albo się dostawało w prezencie, albo dziedziczyło się po swoich rodzicach, bo ja na przykład miałem identycznego tygryska, Kubusia Puchatka, Kłapouchego na pewno, gdzieś jeszcze jakąś zabawkę widziałem. O, te gumisie, tego gumisia na pewno miałem. Jak on się nazywał? Pamięta pan?
Tego.
Zami chyba.
Ta się nazywa Bunia.
Bunia, tak. Bunia. A widzi pan, no, wyleciało z głowy. Dawno się bajek nie oglądało.
Dokładnie. To trzeba ja muszę też to trochę przypomnieć.
O, Wiedźmin nawet jest?
Tak, Wiedźmin to już jest ostatni wypust z tej fabryki. To już praktycznie początek tutaj lat 2000, ale też jest tutaj, ponieważ powstało to w tej fabryce właśnie Evan Plast z Gdańska i no ja to oczywiście historycznie też to zbieram, dlatego udało mi się też Wiedźmina dokoptować do gabloty.
Rowerki to swoją drogą, ale nawet takie pojazdy były?
Tak, to jest samochód przedwojenny z lat 30. On jest jeszcze taki bardzo ciekawy, bo on właśnie dużo jest takich elementów nitowanych w nim, co stanowi też taką bardzo ciekawą konstrukcję, ale tutaj są też dziwne pojazdy, na czasie można powiedzieć. Nazwijmy to skuter śnieżny pierwszy, ale tak fachowo nazywa się skibob. I to służyło do zjeżdżania z górki z dużą szybkością. Kierujący siadał, zakładał sobie takie małe narty na buty. Oczywiście można było kierować kierownicą, to tak możemy powiedzieć, że to jest taki jakby rower zamiast kół, który ma narty. I powiem, to było też kiedyś bardzo popularne, w PRL-u odbywały się nawet zawody, w Polsce Polacy też nawet osiągali na tym jakieś sukcesy i to jest taki sprzęt trochę zapomniany, bo sama nazwa jest taka dziwna, znaczy bardzo nowoczesna bym powiedział, ale dziwna i archaiczna, możemy nawet takie coś zobaczyć.
I tu docieramy, panie Wojtku, do gabloty. Wprawne oko zauważy tego kotka z tą sprężyną zamiast tułowia. Macie przecież w logo, prawda?
Tak,
swoim.
To jest kotek harmonika. Został wyprodukowany w spółdzielni Spójnia w Łodzi. Mam ogromny sentyment do tej zabawki. To jest taki też synonim po prostu takiej zabawki. No widać, że to jest jakaś, że to jest coś fajnego i bardzo prostego zarazem, bo to się, jak takiego kota ściśniemy, to on zapiszczy. I ten kot właśnie od samego początku jest naszym logo galerii. Taki charakterystyczny, z wąsami, kocur, który właśnie zamiast brzucha ma harmonikę, ale możemy też zobaczyć, że w tej spółdzielni też powstawały inne zwierzaki z tej serii, tak? Można było i pieska kupić, i lisa, i nosorożca, a więc to były bardzo fajne, pomysłowe, bezpieczne zabawki.
No tak widzę, że nie ma przed panem w ogóle żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o zabawki. Trudno się dziwić, 23 lata doświadczenia.
Tak, dokładnie. No, możemy zobaczyć, bo to jest taka ciekawostka. Jesteśmy tutaj przed gablotą, w której są najstarsze zabawki, które udało mi się zdobyć do muzeum. Powiem szczerze, że szybciej naukowcy znajdą na świecie jakiegoś dinozaura czy tam jakiś meteoryt niż polską przedwojenną zabawkę. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że Polska została bardzo zniszczona w czasie II wojny światowej. Ja dotarłem do takiej informacji, była kiedyś taka gazeta, takie czasopismo Kupiec, które właśnie zrzeszało, powiedzmy, właśnie kupców, którzy i producentów najróżniejszych rzeczy, które produkowało się w Polsce. Udało mi się zrobić taką gazetę z 28 roku i tam był właśnie poświęcony artykuł, że w Polsce w 28 roku wyprodukowano pierwszą zabawkę na kluczyk. Została ona wyprodukowana przez firmę Weinrep z Warszawy i to była taka sensacja w ogóle, że nagle w Polsce my już możemy samodzielnie produkować takie mechaniczne zabawki. W tej samej gazecie jest drugi artykuł o bojkotowaniu niemieckich zabawek, żeby właśnie wprowadzić specjalne cła na lalki, żebyśmy nie kupowali od Niemców. W 1939 wybucha II wojna światowa, czyli ten przemysł zabawkarski z okresu międzywojennego tak naprawdę trwał 11 lat, czyli nie zdążyliśmy się rozwinąć i znowu na nasz kraj zagłada spadła, gdzie no to spowodowało, że zabawek było bardzo mało.
A był potencjał na to, żeby Polska była zabawkarskim potentatem?
Tak, Polacy bardzo dużo w tamtym czasie produkowali drewnianych zabawek i tutaj mogliśmy się w tym kierunku tak naprawdę rozwijać, bo mieliśmy też bardzo dużo takich właśnie rzemieślników, fachowców, którzy potrafili takie rzeczy robić. No oczywiście, jeśli chodzi o takie zabawki blaszane, no to powiedzmy nie mieliśmy szans na przykład z rynkiem niemieckim, bo tam to, tak jak wspomniałem o tym samochodziku z 28 roku, to w Niemczech takie rzeczy na kluczek już były robione po prostu 30 lat wcześniej. Ale myślę, że byśmy się na pewno lepiej rozwinęli w późniejszych latach, gdyby nie zostało tak to wszystko po prostu zniszczone na samym początku.
To o tajnikach przemysłu zabawkarskiego porozmawiamy sobie za chwilę. Państwa zapraszamy na krótki interwał muzyczny. A my, panie Wojtku, zabawkami się pobawimy.
Tak, no dobrze. To my idziemy tutaj jeszcze do następnej gabloty. Jesteśmy przed taką gablotą z zabawkami mechanicznymi. To jest ciekawostka, bo to jest naprawdę duża gablota. Jest tutaj, podejrzewam, śmiało z 200 zabawek najróżniejszych. I każda się w jakiś sposób porusza, ale żadna nie jest na baterię. I to jest taka ciekawostka dla młodego pokolenia. Jak ja często właśnie oprowadzam to jakąś wycieczkę, to dzieci opowiadają, jak ja pytam się, słuchajcie, jak myślicie, że one się poruszają, to dzieci wymyślają, że tam jest jakiś czujniczek, że tam jest jakiś procesorek. A to są bardzo ciekawe, proste rozwiązania. Na przykład mamy zabawkę żywego osiołka. Zabawka ma ponad 50 lat. Do zestawu dołączony jest magiczny pierścionek. Zakładamy go na palec i jak zbliżamy rękę, osiołek zaczyna ruszać głową. To jest w ogóle sensacja, a mechanizm bardzo prosty. W głowie osiołka i w pierścionku jest magnes i wiadomo, magnesy się przyciągają albo odpychają i tak to działa.
Proste jak obsługa cepa, powiedziałby mój ojciec.
Tak. Albo na przykład mamy tą słynną myszkę, taką na gumkę, gdzie ciągniemy za sznureczek do góry, na kółeczka nawija się gumka, a jak potem zwolnimy ten sznurek, to, no, to zachodzi proces odwrotny i mysz po prostu przemieszcza się po podłodze. I sam pamiętam w dzieciństwie, że jak się taką mysz miało, to wszystkie wujki i ciocie piszczały, uciekały.
A kota można było w ten sposób zdenerwować?
No, myślę, że tak, że nie jeden kot się połasił na taką mysz, na pewno.
A potem się zdziwił. Trochę tych przestrzeni pan tutaj ma, panie Wojtku.
No tak, znaczy powiem szczerze, że udało mi się zgromadzić tutaj 40 gablot, no a widać, że te gabloty nie są wcale małe, a więc no, mieszczą naprawdę bardzo dużo zabawek, ale jesteśmy przy gablocie, którą też bardzo lubię, ponieważ w tej gablocie znajdują się lalki i też zabawki drewniane, a lalki nie są takie zwyczajne, bo są to lalki z celuloidu, z tworzywa, które się bardzo szybko kiedyś paliło i też wiele dzieci ulegało po prostu poparzeniom, ale to właśnie śmieszne jest, zawsze jak tutaj przed tą gablotą stoi taka para 60 plus i pani mówi: o, moja lalka Gabrysia, mówi do tej lalki: pamiętasz mnie, jak się razem bawiliśmy? A obok stoi mąż tej pani i mówi: o, pamiętam, i pokazuje palcem na tą lalkę i mówi: pamiętam, jaka z niej super świeca dymna była na Sylwestra. Ponieważ panowie właśnie często te lalki niestety specjalnie podpalali, a celuloid ma to do siebie, że szybko się pali i bardzo dużo dymu z niego leci. No, w czasach 50 lat temu nie było takich bajerów jak fajerwerki, a więc było czas, by samemu jakąś atrakcję zorganizować.
Panie Wojciechu, to nie wybrzmiało, a myślę, że to jest ważne. Wszystko, co tutaj się znajduje, to są zabawki polskie. Chińszczyzny to my tutaj nie
Nie.
znajdziemy.
Nie, chińszczyzny nie ma. Ja takich zabawek nie kolekcjonuję. Zbieram zabawki od lat 20. do 89. roku, plus kilka jest zabawek takich, mówię, z lat 90., mówię, czy tak jak ten Wiedźmin późniejszych, ale są to nadal polskie zabawki. A polskie zabawki są bardzo rzadkie do zdobycia i trzeba ich się naprawdę
A
naszukać.
w jaki sposób pan je zbiera w dalszym ciągu? Czy to ludzie dobrego serca dostarczają, bo na przykład zalega gdzieś w piwnicy albo na strychu? Czy to pan wyszukuje gdzieś może w internecie? Jak to się w ogóle odbywa?
Przez 23 lata tak naprawdę byłem wszędzie. Oczywiście dostaję też prezenty, ludzie mi przynoszą takie zabawki, ktoś coś znajdzie w piwnicy, mówi: proszę pana, mam tutaj coś, proszę się tym zaopiekować, ale też oczywiście działam na własną rękę, no głównie poszukuję na portalach aukcyjnych, też jeżdżę na jakieś giełdy. To się też wszystko oczywiście zmieniało przez te lata, bo kiedyś było można więcej kupić na jarmarku Świętego Dominika, później się trochę przeniosło do internetu, potem znowu wróciło na rynki. No i tak to cały czas się zmienia, ale trzeba wiedzieć jedną rzecz. Czas tutaj gra na niekorzyść tych rzeczy, bo niektóre rzeczy gdzieś tam leżą, na przykład w piwnicy czy na strychu, i tak naprawdę niszczeją, dlatego warto je uratować i można przynieść do galerii starych zabawek.
No to wiadomo, nie tylko dzieciom, ale i panu Wojciechowi na święta zabawki. Ale tylko polskie, nie żadna chińszczyzna. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Szymański, kolekcjoner zabawek i założyciel Galerii Starych Zabawek w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję, zapraszam do galerii.
Tym bardziej w tym okresie przedświątecznym każdy z nas na pewno marzył, żeby znaleźć się w fabryce zabawek na przykład, albo w fabryce Świętego Mikołaja. Tutaj ten klimat z pewnością poczujemy.